katecheza z cyklu Z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Zapraszamy teraz do wysłuchania w ramach tej katechezy wywiadu z księdzem kardynałem Gianfranco Ravasim, przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Kultury.
Z jego eminencją księdzem kardynałem Gianfrankiem Ravasim, przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Kultury.
Eminencja reverendissima, tutti ascoltatori della Radio
Maria. Najczcigodniejszy księże kardynale, wszyscy słuchacze Radia Maria i widzowie telewizji Trwam czują się dzisiaj zaszczyceni, mogąc mieć eminencję jako gościa, tym bardziej, że ksiądz kardynał właśnie dzisiaj obchodzi swoją piątą rocznicę święceń biskupich. Wiemy, że to sam Ojciec Święty, Benedykt XVI, udzielił księdzu kardynałowi święceń biskupich. Dzisiaj wspólnie dziękowaliśmy za ten dar otrzymany z rąk Ojca Świętego. Z naszej strony prosimy o przyjęcie z tej okazji najgorętszych życzeń i zapewniamy eminencję o naszej modlitwie w tej posłudze pasterza.
Bardzo dziękuję. Jestem szczęśliwy móc świętować ten szczególny dla mnie dzień z odległości 5 lat właśnie na polskiej ziemi.
Dziś rano uroczystą mszą świętą sprawowaną w Kościele Trójcy Przenajświętszej przy Wyższym Seminarium w Kielcach pod przewodnictwem Waszej Eminencji został zainaugurowany telewizyjny Uniwersytet Biblijny.
Eminencja,
Jakie uczucia może wzbudzać to wydarzenie w sercu pełnego pasji biblisty, jakim jest ksiądz kardynał? I jakie znaczenie może posiadać to wydarzenie dla społeczeństwa złożonego z ludzi zarówno wierzących, jak i niewierzących, szczególnie w Polsce?
To oczywiście wspaniałe przeżycie, ponieważ za każdym razem, kiedy w taki czy inny sposób jest kontynuowane coś, co zapoczątkowaliśmy, a ja od wielu lat wykładam Biblię właśnie w telewizji, świadomość, że w tym doświadczeniu uczestniczy wielu ludzi, jest zawsze źródłem radości i satysfakcji. Źródłem radości i satysfakcji jest to, że poprzednie pokolenie, do którego ja sam należę, znajduje kontynuację w młodym pokoleniu profesorów i studentów, którzy podejmują badanie Biblii. Wydarzenie to ma ogromne znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze, jest ono ważne dla wierzących, gdyż powinni oni lepiej poznać źródło ich pełni wiary, bardziej wgłębiać się w Słowo Boże we wszystkich jego rozlicznych wymiarach, gdyż mają obowiązek przejść tę całą drogę 73 ksiąg, które niekiedy są obszerne, jak na przykład Księga Jeremiasza, ale powinni też dotrzeć do takich, które wprawdzie mieszczą się na jednej stronnicy, ale również zawierają pewne przesłanie. Weźmy choćby trzeci list świętego Jana Apostoła. Jest czymś wspaniałym przeżyć to tak wielkie doświadczenie, odbyć tę długą wędrówkę przez Słowo Boże. Po drugie, jest to również pewna wartość, jaką ofiaruje się społeczeństwu świeckiemu, ponieważ Biblia zawsze pozostanie także, jak się utarło mówić, wielkim kodem genetycznym kultury zachodniej. Nikt nie może wejść do pinakoteki jakiegoś muzeum włoskiego, polskiego, angielskiego, francuskiego czy amerykańskiego bez znajomości Biblii, ponieważ 3/4 dzieł będących na wystawie i stanowiących część naszej wielkiej tradycji kulturowej są to dzieła, które czerpią inspirację z Biblii. Z tej racji Biblia była jakby gwiazdą polarną, która przez całe wieki przewodziła w tworzeniu się ludzkiej kultury na Zachodzie. Podobnie jak na przykład Dekalog czy 8 błogosławieństw są jakby dwiema gwiazdami polarnymi, które także dla niewierzących stały się światłem oświetlającym ich życie, nadzieją na bardziej sprawiedliwy świat. Dlatego właśnie tego rodzaju telewizyjne doświadczenie Biblii jest pewnym sposobem wyjścia naprzeciw wierzącym i niewierzącym.
Weszliśmy w temat właściwej relacji między wiarą a kulturą. Jakie są kryteria ich owocnego oddziaływania na siebie nawzajem? Często bowiem zamiast współtworzenia zdaje się przeważać przeciwstawienie.
Zawsze sądzono, że wiara i kultura to dwie bliźniacze rzeczywistości. Pomyślmy o Biblii w ciągu wieków. Marc Chagall, wybitny malarz pochodzenia rosyjskiego żyjący w Paryżu, stale powtarzał, że przez wieki malarze maczali swoje pędzle w tym barwnym alfabecie, jakim była Biblia. Wspominaliśmy o tym już wcześniej. Albo pomyślmy, czym jest muzyka, nieustannie związana z psalmami. Pomyślmy również, czym było życie religijne w życiu społecznym. Nasze miasta często powstawały wokół katedry, która jest jakby znakiem, sercem miasta. Od jakiegoś czasu jednak tego już u nas nie ma. Dokonało się swego rodzaju rozłączenie, oddzielenie kultury i wiary. Stąd podejmuje się wysiłek, aby na nowo obie te rzeczywistości mogły się ze sobą spotkać. Prawdziwą kulturę i prawdziwą wiarę łączy ten sam cel, ten sam ideał, choć jest on osiągany na odmiennych drogach. To znaczy, chodzi o ukazanie tajemnicy, która nie jest oczywista. Religia i sztuka, kultura ukazują nie to, co się widzi, lecz to, co niewidzialne, co znajduje się pod tym, co widoczne. I właśnie dlatego trzeba działać w taki sposób, aby wiara i kultura znalazły wspólny fundament i aby jeszcze bardziej ubogaciły człowieka, który niestety w obecnych czasach jest bardzo banalny i powierzchowny, przywiązany do wulgarności, do rzeczy zewnętrznych, a który jednak czuje jeszcze tęsknotę za pięknem i dobrem, leżącymi u podstaw sztuki i wiary.
Lei, eminenza,
eminencja całe swoje życie, to ludzkie i kapłańskie, poświęcił Słowu Bożemu. W roku wiary, który się rozpoczyna i w kontekście synodu biskupów poświęconego przekazowi wiary, spontanicznie rodzi się pytanie, czy Słowo Boże potrafi zrodzić wiarę? W jaki sposób?
Ze swojej natury Słowo posiada w sobie pewien ładunek. Ładunek Boży, transcendentny, ładunek tajemnicy. O istnieniu tego ładunku powinniśmy być bardziej przekonani przede wszystkim my kapłani. Dlatego powinniśmy mieć, jako głosiciele słowa, wiarę, że słowo kroczy o własnych siłach, biegnie samodzielnie, jak mówi święty Paweł. Dzieje apostolskie na przykład mówią o Słowie Bożym, które się rozsiewa niczym nasiona wpadające w ówczesny świat, w ówczesne pogańskie społeczeństwo. Tak więc zachęcają do większej ufności w siłę Słowa, dobrze wypowiedzianego, wyjaśnionego, dobrze głoszonego. Trzeba jednak przypomnieć, że wiara nigdy nie jest czymś, co dotyczy wyłącznie sfery religii czy kwestii Boga. Jest to bowiem również kwestia człowieka. Bóg mówi do człowieka i angażuje go w fundamentalną rzeczywistość, jaką jest wolność. Stąd właśnie wynika potrzeba słuchania słowa, poznawania Słowa Bożego. Dlatego telewizyjny kurs biblijny, książki, które są drukowane, transmisje. To wszystko, co czyni się, aby głębiej zapoznać wszystkich z Biblią, aby bardziej zaznajomić wszystkich z orędziem religijnym, jest również sposobem stymulowania wolności człowieka poszukującego. Jest takie piękne zdanie świętego Pawła, które należy tu przywołać. Znajduje się ono w liście do Rzymian, a zostało zaczerpnięte od proroka Izajasza. Paweł dziwi się nim. Brzmi ono: ja, mówi Pan, pozwoliłem się znaleźć również tym, którzy mnie nie szukali. Odpowiedziałem również tym, którzy mnie nie wzywali. Musimy mieć ufność, że jeśli my siejemy ziarno słowa na drogach, na placach, we wnętrzu ludzkich serc, nieraz zagubionych, niedowierzających, będziemy być może mieli możliwość sprawić, iż ich słuchanie i ich wolność skierują się ku poszukiwaniu, które w gruncie rzeczy jest także zasadą nadziei i większej godności osoby ludzkiej.
Uważam, że można z całą pewnością stwierdzić, że we współczesnej kulturze zauważa się wielką otwartość na nadprzyrodzoność. Jakie to są, zdaniem eminencji, nowe wrażliwości i jak możemy je wykorzystać dla przekazu wiary?
Współczesne społeczeństwo z materialnego punktu widzenia osiągnęło wszystko. Technika dała mu złudzenie, że jest w stanie wyjaśnić wszystkie tajemnice życia i istnienia. Na przykład psychoanaliza przekonała je, że można wyjaśnić całą tajemnicę, wychodząc od wnętrza człowieka. Jednak niespodziewanie zdała sobie sprawę, iż to wszystko jest niewystarczające. Człowiek nie jest przecież samym tylko żołądkiem albo samym tylko mózgiem. Człowiek posiada również serce. W najbardziej wzniosłym sensie tego słowa, to znaczy posiada w sobie pragnienie poznania wszystkiego, co go otacza, i co go samego przerasta, co przekracza jego wymiar fizyczny, co dla niego więcej znaczy niż bezpośrednio doświadczalny dobrobyt. Kiedy mężczyzna lub kobieta przechodzą przez chwilę cierpienia, śmierci, radości, wielkiej radości, chwilę miłości, prawdy, poszukiwania prawdy, wówczas odzywa się coś, co nie ma wyjaśnienia i nie może zostać wytłumaczone za pomocą jakiegoś produktu lub odpowiedzi, jakie oferują nam technika, nauki ścisłe czy też inne dyscypliny. Jest to chwila, w której osoba staje wobec pytań dotyczących tajemnicy siebie samej, która znajduje się w jej wnętrzu oraz na zewnątrz niej. I oto wówczas doświadcza świata, w którym wszystko zaczyna być obecne w pełniejszy sposób. Trzeba umieć uchwycić to doświadczenie. Trzeba tam wówczas być, proponując tym osobom stawiającym sobie pytania pełniejsze odpowiedzi. U proroka Izajasza znajdujemy nieco niepokojące zdanie i miejmy nadzieję, że nasze kościoły nie są już takie, jak w tym zdaniu, że nasza religijność nie jest taka. Prorok Izajasz mówi: szukałem kogoś, kto by mnie pocieszył. Rozglądałem się dookoła i nikogo nie znalazłem. Dla proroka Izajasza znakiem Bożego przekleństwa jest to, że nie ma już prorockiego głosu. Być może na naszych drogach są osoby szukające, ale niestety nie można usłyszeć żadnego głosu, który udzieli rady, który pokieruje i podaruje słowo inne niż wszystkie.
We współczesnej kulturze istnieją również subtelne nieporozumienia dotyczące antropologii jako takiej, które utrudniają przyswajanie wiary w sercu człowieka. Jakie są zdaniem eminencji zagrożenia najbardziej charakterystyczne dla naszego sposobu rozumienia człowieka zdolnego poznać Boga?
Obecnie główny problem, a przynajmniej najpilniej wymagający rozwiązania, dotyczy bioetyki, to jest życia. Podstawowe problemy są związane z początkiem życia, końcem życia, tajemnicą życia. To jest jakby fundament, na którym zwłaszcza my powinniśmy się oprzeć, aby dać odpowiedzi bogatsze, obszerniejsze niż te, których zwykle udziela nauka, zatrzymująca się tylko na poziomie zjawisk, a nie na głębi tajemnicy, fundamencie rzeczy. I jest jeszcze coś więcej. We współczesnym społeczeństwie powinniśmy uświadamiać, że prawda nie jest czymś, co ktoś proponuje z zewnątrz, jak pająk postępuje z pajęczyną, którą wydobywa z siebie i buduje według własnego uznania. Prawda jest czymś, co cię przekracza, co próbujesz odnaleźć, jest czymś, dlaczego nie wystarczą odpowiedzi, których udzielasz według swojej wygody, zgodnie z twoimi korzyściami. To byłaby moralność à la carte, czyli według jadłospisu, tak jak się czyni, gdy się idzie do restauracji i wybiera to, co się chce. Taki sposób postępowania ostatecznie prowadzi do zredukowania społeczeństwa do bardzo ubogiej, bardzo skromnej formy. A prawdziwym doświadczeniem ludzkim jest to, które uznaje wielkość moralną, prawda, która nas przewyższa i poprzedza.
Wasza eminencja przez inicjatywę dziedzińca Pogan niejako wyszedł ze świątyni, aby spotkać tych, którzy nie podzielają naszej wiary. Czego możemy się nauczyć od niewierzących?
To bardzo ważne pytanie, jak mi się wydaje, bo dziedziniec Pogan, który zorganizowaliśmy, to była przestrzeń w świątyni jerozolimskiej, do której mogli wejść poganie, którzy w istocie nie byli niewierzący, ale których Żydzi uznawali za niewierzący. Oni tam przychodzili i obserwowali to, co było stamtąd widać, czyli świątynię, w której byli wierzący. W taki sam sposób ci, którzy byli po drugiej stronie, Żydzi obserwowali pogan, słyszeli ich głosy i widzieli. Przychodzi na myśl święty Paweł, że Bóg naprawdę kocha wszystkich ludzi i chce, aby wszyscy osiągnęli zbawienie. Nie wybiera tylko niektórych. Jego miłość jest zawsze nieskończona. Ogarnia wszystkich. Myślę, że Bóg właśnie dlatego, że kocha wszystkie swoje stworzenia, w każdym z nich złożył ziarno poszukiwania prawdy, światła, nadziei. Złożył je nie tylko w sposób chwalebny we wnętrzach kościołów, w sposób epifanijny, jak moglibyśmy powiedzieć, to znaczy przez pełne objawienie w Chrystusie. On złożył je także w sercu wielu mężczyzn i kobiet, którzy są w trakcie poszukiwania. I złożył w ich wnętrzu to, co ojcowie Kościoła określali mianem ziarna, czegoś boskiego, boską iskrą, obecną także w nich. Jest jeden z ojców Kościoła w początkach chrześcijaństwa, święty Justyn. Doszedł on do przekonania, że Logos, czyli Słowo Boga, dotarł także do wnętrza niektórych filozofów greckich. Wspominał o Platonie, Sokratesie i Heraklicie, twierdząc, że na swój sposób byli oni święci. Otóż my idziemy do pogan, do tych, którzy nie wierzą, jak mówimy obecnie, pokazując nasze widzenie świata, ukazując nadzieję, która jest w nas, jak mówi święty Piotr, ale równocześnie uważamy także na to, co oni mają w swoim wnętrzu, w swoim poszukiwaniu, w swoim doświadczeniu miłości, w swojej potrzebie sprawiedliwości i tak dalej. I staramy się także my pokornie uczyć od nich i pomagać im odkrywać, że między nami a nimi znajdują się te wspólne ziarna, które mogą zakwitnąć.
Niedawno Wasza Eminencja wrócił ze Sztokholmu, gdzie z pewnością doświadczył bardzo mocnych przeżyć. Czy mógłby ksiądz kardynał podzielić się z nami, jak został przyjęty przez tamto środowisko?
To środowisko jest bardzo dalekie od Boga. W 2009 roku badania Instytutu Gallupa wykazały, być może teraz już tak nie jest, że Szwecja była najbardziej sekularyzowanym krajem świata. Do tego stopnia, że nie zanotowano tam żadnej religijnej aktywności. Nawet kościoły zachowały się bardziej jako pomniki historii niż miejsca kultu. Jednak to, czego ja doświadczyłem, było czymś całkowicie odmiennym, czymś nadzwyczajnym. Także dlatego, że zaproponowałem tam coś, czego już nie spotyka się w Szwecji, a mianowicie publiczną rozmowę o Bogu, publiczne mówienie o Bogu do wierzących i niewierzących. Tego nie czyni się w Szwecji, gdyż tam tego nie wypada. Ciekawe zatem, że ktoś taki jak ja, kardynał z Rzymu, człowiek kościoła katolickiego, który nie jest przeważającym kościołem wyznaniem w Szwecji, gdyż głównym kościołem jest kościół luterański, udałem się tam, aby zerwać z tym tabu w samym jego wnętrzu, w miejscu możliwie najbardziej laickim, w Królewskiej Akademii Nauk, która jest miejscem, gdzie przyznaje się Nagrody Nobla, a więc w miejscu, gdzie nie powinno się nigdy wypowiadać słowa Bóg. Ludzie uczeni i prości, wielki tłum przez wiele godzin rozmawiał właśnie na ten temat. Dlatego trzeba, i mówię to także do tych, którzy nas słuchają, mieć nadzieję w dzisiejszym świecie. Nie myśleć o nim, jak to niektórzy czynią, że jest on przeklęty, także w odniesieniu do tych, którzy wydają się na pierwszy rzut oka oddaleni od Boga.
Niedawno ojciec święty Benedykt XVI podczas podróży apostolskiej do Libanu przekazał adhortację apostolską Ecclesia in Medio Oriente. Między innymi mówi się tam o dwóch szczególnych wyzwaniach. O fundamentalizmie, który zafałszowuje religię, i sekularyzmie, który wyklucza Boga ze sfery publicznej. Adhortacja proponuje dialog i współpracę jako odpowiedź na to pierwsze zagrożenie, podczas gdy na drugie zagrożenie proponuje zdrową laickość. Czym jest ta ostatnia?
Oczywiście fundamentalizm jest chorobą religii, tak jak sekularyzacja jest chorobą laickości, gdyż sam Chrystus wypowiedział się politycznie tylko raz, ale bardzo jasno. Oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara, a Bogu, co należy do Boga. Trzeba, aby w polityce były obecne właściwe prawa. Trzeba, aby w ekonomii były obecne właściwe prawa. Trzeba, aby istniała autonomia. Nie jest dobra teokracja, to znaczy jedność tronu i ołtarza. Pałac i świątynia muszą być od siebie oddzielone. Widzimy jednak, że osoba jest jedna i ta osoba jest w świątyni, a także w pałacu. Chodzi po ulicach i udaje się także do wnętrza własnego domu, gdzie się modli. Ważne jest, aby zdrowa laickość posiadała swoją autonomię, swoją świeckość, gdyż należy do świata, a nie do świątyni. Ale aby zarazem pamiętała, że osoba ludzka nie jest tylko kwestią polityczną, nie jest tylko kwestią ekonomiczną, lecz jest także tajemnicą miłości, że jest wolnością, że jest godnością osoby, że istnieje złożoność życia, że obecne jest zaangażowanie społeczne w sprawiedliwości i prawdzie. Te składniki nie mogą być wymazane, wyrzucone dlatego, że są to składniki transcendentne i religijne. Dlatego, że wystarczy sama polityka, ekonomia, która całkowicie skłania się ku rzeczom materialnym. Byłaby to wówczas sekularyzacja. Tymczasem świeckość, angażowanie się w konkretne rzeczy właściwe polityce i ekonomii jest czymś fundamentalnym, czego nie powinno wymazywać, a Bogu to, co należy do Boga.
Senza per questo cancellare, rendete a Dio quel che è di Dio.
Eminenza, per concludere.
Eminencje, już na koniec, jak powiedziałem na początku, jesteśmy bardzo wdzięczni, że został zainaugurowany telewizyjny uniwersytet biblijny. I tak jak dzisiaj powiedzieliśmy, traktujemy eminencję jako wielkiego kanclerza, a księdza profesora Witczyka jako rektora tego uniwersytetu. Na początku Roku Wiary i w przededniu Synodu Biskupów, jaką wskazówkę dałby nam ksiądz kardynał, aby ten synod i rok przeżyć jak najgłębiej?
Oczywiście można by udzielić wielu rad, począwszy choćby od miłości do Słowa, Słowa Bożego. W moim motto biskupim umieściłem myśl Pawłową: głoś Słowo. A więc to stało się później również zadaniem mojego życia. W tym miejscu użyłbym jednak innego słowa, ponieważ mamy tu do czynienia z uniwersytetem, miejscem studiowania, zgłębiania. Tak więc zaproponowałbym słowo poszukiwanie. Szukać, nie zadowalać się nigdy na przykład posiadaniem pewnych prawd, które nauczyliśmy się recytować, a które stają się później szare, blade, bezbarwne, które nie zawierają żadnej treści. Stawiać sobie pytania, powiadał święty Augustyn i sam mówił o czymś, co nazywał niepokojem. Niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie, o Panie. Tak więc powiedziałbym, że dopóki mamy w sobie niepokój, to znaczy, gdy poszukujemy, jest w nas pragnienie zrozumienia, poznania, życia, a wtedy można być spokojnym.
Eminencjo, ksiądz kardynał dla nas jest przedstawicielem, wysłannikiem Ojca Świętego i dlatego czy możemy prosić o błogosławieństwo?
Dziękuję. Pragnąłbym pobłogosławić tych wszystkich, którzy nas słyszą, którzy słuchali nas dzisiaj wcześniej za pośrednictwem tłumacza i pragnąłbym, aby to błogosławieństwo miało tradycyjną formę. Niech pokój, błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna, Ducha Świętego zstąpi na was, na wasze rodziny i na wasze życie.
Bardzo dziękujemy, Eminencjo.
Dziękujemy Eminencji, księdzu kardynałowi Gianfranco Ravasiemu, który jest, przypomnijmy, przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Kultury, za te słowa, za ten wywiad, jakiego udzielił Radiu Maria i Telewizji Trwam. I wysłuchaliśmy go w ramach katechezy z Kościołem w trzecie tysiąclecie, którą to przeżywamy każdej soboty, właśnie słuchając słów pasterzy, którzy do nas przemawiają.